Off Radio Kraków.
I zgodnie z zapowiedzią jest z nami Jakub Piątek, czyli reżyser filmu Pianoforte, filmu, który był pokazywany w ubiegłym roku na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a od 16 lutego można go oglądać w regularnej dystrybucji w kinach w całej Polsce. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Film opowiadający o kulisach konkursu chopinowskiego, konkursu zwanego przez niektórych pianistyczną olimpiadą, więc może od tego sportowego porównania wyjdę, bo jak rozmawialiśmy w ubiegłym roku przy okazji premiery na Doksach, to trochę trzymałem się tych sportowych porównań, mówiąc, że no dla mnie to jest totalnie film o rywalizacji niemalże olimpijskiej. No właśnie, jak to jest z tym konkursem chopinowskim? Czy te porównania są uzasadnione?
Wydaje mi się, że chyba ta sportowy wymiar konkursu chopinowskiego chyba był też ważny dla twórców w ogóle, bo z tego co wiem, to jakby u podstaw w tym 1927 roku leżało takie przekonanie, że jest po prostu bardzo dużo młodych pianistów i pianistek, którzy chcieliby ze sobą konkurować. I też to, jak to zostało powołane ze swoimi trzema etapami, finałem, co każdy etap 50% osób żegna się z konkursem i wraca do domu. I też to, że to jest jakby po prostu taki maraton, na który właściwie musisz przyjechać już mając przygotowany pełny repertuar, to jest około 3 godzin pewnie muzyki i nie wiedząc jakby ile jej zagrasz, no bo pierwszy etap trwa chyba 20 parę minut. I to aż rośnie do koncertu finałowego, który trwa tam 40 parę minut. I więc ta sportowość jest jakby w to wpisana, ale z drugiej strony no, jednak rozmawiamy o sztuce, o muzyce, której nie mierzy się, znaczy można ją mierzyć w milisekundach, ale tutaj akurat trudno, czy w centymetrach, jak wrzuci oszczepem. Jest to w jakiś sposób w rozkroku.
Wiesz co, pytam cię o to, bo był tutaj u nas w ubiegłym roku właśnie, tak powiedzmy równolegle do Doksów, Tymoteusz Bies. Ja byłem świeżo po seansie twojego filmu i strasznie dużo pytań zadawałem mu w kontekście takich zakulisowych w ogóle sytuacji, które tam się rozgrywają. On jako też człowiek, który startował w tym konkursie, miał coś na ten temat do powiedzenia i właśnie zastanawiałem się nad tą wymiernością, bo sam mówisz, że to nie jest rzut oszczepem czy skok przez płotki. Nie da się tego mierzyć tak jak zawodów sportowych. Jakie tu kryteria są w ogóle przyjmowane? Jednak przy udziale wielu pianistów, wielu wybitnych pianistów, którzy grają prawdopodobnie na tym samym, no, niesamowitym poziomie.
Wydaje mi się w ogóle, że te 87 osób, które zaczęło pierwszy etap, to już byli tacy bardzo spełnieni pianiści, pianistki, mimo tego, że jakby super młodzi, ale super też do tego przygotowani. Tam właściwie chyba się zdarzyła taka jedna, jakiś taka wtopa na scenie w trakcie całego konkursu, że ktoś rzeczywiście się zaciął, ale to było też bardziej nerwowe. I po prostu powtarzał w nieskończoność jakby tą samą frazę, ale to było powodowane stresem, więc jakby ci ludzie przyjeżdżają, jakby przygotowałem się do tego kilka lat. To jest w ogóle śmieszne, że wspominasz też Tymka Biesa. Tymoteusz powiedział to kiedyś, był z nami na pokazie filmu w Katowicach i powiedział to oficjalnie, publicznie, więc chyba można to powtarzać, bo Tymek jest niedoszłym bohaterem Pianoforte, ale przez to, że postanowił nie brać udziału w konkursie jeszcze raz, to w tym filmie się nie znalazł, ale też jakby też pamiętam jego super odbiór i pamiętam też to, że po prostu zaczęły mu się pocić dłonie, jak tylko usłyszał ten gong, który jest w filharmonii i wyczytywanie nazwisk, i mimo tego, że to nie było jego nazwisko, to mu się automatycznie spociło dłonie. Ja też pamiętam mieliśmy taki wspólny sen w ogóle z ekipą. Kilku osobom się śniło to samo, to było w jakimś takim synchronie. Nie jednej nocy, ale jakby rozrzucone. I w pewnym momencie sobie to jakby przyznaliśmy, tam Ania Rok, czyli współautorka dźwięku, Ula, montażystka, mi też się to śniło, że właśnie, że jesteśmy z całym tym szpejem filmowym na korytarzu Filharmonii, jakby kręcimy i to jest jakby, niczym to się nie różni od każdego dnia, w którym byliśmy w pracy nad filmem i w pewnym momencie po prostu słyszymy ten gong i wyczytują nasze nazwisko i mieliśmy wszyscy takie, ale nie potrafimy grać na fortepianie. I jakby błagamy, nie, jakby nie róbcie nam tego. I dla każdego z nas jakby finał tego snu był trochę inny. Niektórzy z nas wychodzili na tą scenę i rzeczywiście siadali przy tym fortepianie, inni nie. I próbowali się jakoś z tego wykręcić.
Ty zagrałeś? Zagrałeś?
Nie. Ja nie zagrałem, nie pamiętam końca. Ja w ogóle rzadko pamiętam sny, ale ten akurat pamiętam, że się po prostu obudziłem i byłem bardzo zestresowany, a potem do mnie wracało jak za każdym razem, jak słyszałem gong. Też jest trochę tak jakby z tym sportowym wymiarem, że znaczy ja nie chciałbym być w skórze jurorów. Empatyzuję z nimi, to wydaje mi się, że to jest bardzo trudne zadanie, przed którym oni stoją. Też dlatego może to grono jest tak liczne. Ten system punktowy jest bardzo skomplikowany. Jeśli ktoś jest jakby tym zainteresowany, to wiem, że w regulaminie stoi, że te punktacje mają być publikowane po każdym etapie. W przypadku tego 2021 roku wszystkie etapy zostały opublikowane poza finałem, dlatego że wtedy odbyło się jakieś takie dodatkowe głosowanie indywidualne nad każdym miejscem. Dlatego też te obrady trwały tak długo, bo prawie do 3-4 w nocy. Też ja gdzieś lubię, wydaje mi się, w tym gronie tych naszych bohaterów lubię te różne postawy wobec tego konkursu. Znaczy wydaje mi się, że ci młodzi w ogóle wchodzą w to tak bardzo gładko i to jest jakby dla nich jakby część świata, a z drugiej strony jest właśnie Alex Gadzijew czy Leonora Armelini, którzy jakoś tak poddają to w wątpliwość. Sens konkursu i jakby takiego brutalnego mechanizmu i właśnie porównywania artystów ze sobą właśnie w takim sportowym wymiarze. No ale też tak jak to Alex jakby kiedyś podsumował, Gadzijew, no po prostu nie wymyśliliśmy nic innego. Ale też tak myślę sobie, że to jest też tak bardzo w ramach tej zasady pars pro toto, że to jest jakaś taka, że to dosyć dużo też mówi jakby o naszym świecie, nie? Że tak raz na 5 lat się zbieramy, czekamy na objawienie, to objawienie przychodzi i tak naprawdę taki pik, ta supernowa rozbłyśnie na 5 lat, bo za 5 lat znowu będziemy czekać na kolejną osobę. I ten system jest jakby w ogóle jakby dosyć podobny, nie? No, znaczy, pomyślę sobie o moim poletku, czyli o filmie, no to festiwale filmowe to trochę jest to samo, nie? Znaczy jakby są ci sami decydenci, pewnie ci sami krytycy, do których też należy,
tak
i my
wyszło.
Się zmieniamy, nie? Jak w kołowrotku. I to jest, ale tak po prostu jest. No, ja bym chyba też tak jak Alex trochę dosyć realistycznie chyba bym to podsumował, że po prostu nic innego nie wymyśliliśmy, nie?
No tak, ale tutaj jest taka sytuacja, że ten konkurs dla pewnie niektórych z nich jest takim być albo nie być. To się odbywa co 5 lat, jak mówisz, jak olimpiada, więc nie wystartujesz w tym konkursie wielokrotnie w swoim życiu. Zakładam, że oni startują raz, dwa razy. No i faktycznie, no trochę stawiają wszystko na jedną kartę, przygotowując się do takiego wydarzenia. Oczywiście ich ścieżki mogą później biec bardzo różnie w kontekście tego, jak im się powiedzie na tym konkursie, ale pamiętam, jak rozmawialiśmy pierwszy raz, tutaj mówisz o tej supernowie, która rozbłyśnie, wtedy mówiłeś, że czekasz na takie cudowne dziecko. I trochę tak jest, że ten konkurs chyba może odmienić całe ich życie.
Jakby totalnie, też wydaje mi się, że na tym polega legendarność tego konkursu i też ta stawka. I że rzeczywiście w Chinach są w ogóle podobno, w Chinach i w Szanghaju i w Pekinie, w konserwatoriach są klasy, które przygotowują całe roczniki pod dane konkursy. Między innymi pod konkurs Chopinowski, czyli jesteś w gronie dziesiątek pianistów i pianistek, które się przygotowują do tego, żeby wysłać zgłoszenie. Wtedy być albo nie być jest to, czy ten etap taśmowy się przejdzie, potem być albo nie być to jest etap eliminacji, no i potem w 2021 wydaje mi się, że było 40 uczestników i uczestniczek z Chin. Więc temu jest trochę podporządkowane całe życie. czy dla niektórych z nich jakby pewnie kilka lat przygotowań. I to się też tam czuło. Ja pamiętam, że byłem w takim. Po ogłoszeniu finalnych wyników szukałem bohatera w Filharmonii, właśnie już wspomnianego wcześniej Aleksa Gadzijewa. I w pewnym momencie go znalazłem gdzieś na górze w pokoju i siedział tam z Kiohejem Soritą i z Brusem, który wygrał. Czyli drugie miejsce ex aequo i pierwsze miejsce. I siedziało z nimi ileś osób z różnych jakby. I z Instytutu Fryderyka Chopina i z różnych innych miejsc i po prostu dzwoniły telefony. Ja jakby jakoś w to wszedłem w tą sytuację, też bez kamery, jakby też, żeby coś chyba z Aleksem załatwić jeszcze i czy coś przegadać. I to był taki moment, w którym tej trójce się zapełniały kalendarze na 2 lata do przodu. I to się wydarzyło tej jednej nocy, nie? Znaczy jakby po prostu to była czwarta, nie wiem, piąta rano w Filharmonii. I od razu jakby ci wszyscy agenci, menedżerowie najlepszych orkiestr, najlepszych sal jakby po prostu bukowali jakby tą trójkę. Więc wydaje mi się, że też z takim nastawieniem jakby ci ludzie tam przyjeżdżają. Też gdzieś pamiętam, przeczytałem, jest taka książka wokół konkursu, o konkursach jakby w takim ujęciu historycznym i tam są jakby też takie rozmowy, czy takie wyimki, takie cytaty z różnych ludzi związanych, czy pianistów biorących udział w konkursie. I pamiętam, że taki jeden cytat mi został ze mną, to znaczy, że jeśli ktoś mówi, że nie przyjechał na konkurs chopinowski po to, żeby wygrać, tylko nie wiem, żeby po prostu przeżyć wspólnie z widownią jakiś fragment muzyki, to prawdopodobnie kłamie. I no bo to jakby ten jakby cel tej odmiany życia jest tak naprawdę jakby ważny, nie? I oczywiście potem te losy się jakby różnie jakby przeplatają, nie? Myśląc na przykład o 2010 roku, który wygrała Avdijeva, a chyba drugie miejsce, a może nawet dalej, zajął Daniil Trifonov, który jest jakby teraz jakby absolutną gwiazdą pianistyki, więc to oczywiście jest jakiś bardzo ważny etap, nie? I taki bardzo ważny egzamin, który jakby odmienia życie, no ale oczywiście potem jakby te życiorysy mogą się różnie potoczyć. Dla mnie to było jakby super ważne, no bo gdzieś sobie z tego zdawaliśmy sprawę, jakby myśląc o tym filmie, że ten rodzaj stawki to jest trochę takie być albo nie być, nie? Znaczy, że właśnie, że to jest trochę dramaturgia areny, czyli tak jak na przykład w Grze o Tron, nie? Tam ludzie umierają, starając się usiąść na tronie, no tutaj nie umierają, ale jakby to też jest być albo nie być, nie? Na jakimś innym poziomie gdzieś pewnie, ale jakby też ten rodzaj stawki służy opowiadaniu filmowemu.
No właśnie, jest ta poprzeczka wysoko postawiona, no i jest ten stres, który udzielił się również wam. Myślę, że te sny nie bez powodu, czy nawet koszmary. I wspomniałeś już o tym wątku, to znaczy jak oni sobie radzą z tą całą sytuacją, więc może pomówmy trochę o tym, bo ty obserwowałeś ich, mam wrażenie, z bardzo bliska. Ten film zresztą trochę tym jest, to znaczy takim towarzyszeniem im w tych chwilach, myślę, najtrudniejszych. No i właśnie, te postawy są bardzo różne od takich postaw, które przypominają jakąś taką stoicką chyba filozofię, by trochę uspokoić to wszystko jakoś w sobie i jakoś przejść przez ten konkurs jak najmniej boleśnie. Ale są sytuacje, w których myślę wiele rzeczy pęka w tych ludziach. No właśnie, jak to wygląda? To znaczy z twojej perspektywy, no bo ty ich poznałeś, ty z nimi byłeś i ty to widziałeś.
Znaczy tak tylko chwilę o tej metodologii, bo nam bardzo zależało na tym, żeby mieć taką kamerę właśnie z takim ludzkim dystansem do człowieka, czyli właśnie nie zakładać takich długoogniskowych obiektywów i trochę nie obserwować tego jak na safari, co mieliśmy wrażenie w materiałach archiwalnych, które widzieliśmy z konkursu, że to się bardzo często powtarzało, tylko chcieliśmy mieć takie standardowe szkła albo trochę szersze i ta kamera pracująca z ręki, z jakimś takim swoim oddechem, że czuć, że ktoś jest po drugiej stronie, czasami też łamiąc czwartą ścianę, no bo oni się też do nas odzywają, jakby jesteśmy z nimi w kontakcie, też nie ukrywamy tego w filmie, czy czasami, z czego też nie ukrywamy i co też jest w filmie, wyrzucają nas, bo po prostu chcą zostać sami. I to było jakby też jakby absolutnie naturalne i też naturalne było dla nas to, że po prostu my musimy pracować w jakimś takim trybie ninja. Po pierwsze, nie możemy ich zarazić koronawirusem, to było jakby dla nas super ważne, żeby ich nie wykluczyć, bo to w tych czasach jakby ten konkurs się odbywał. A po drugie, znaczy, że też ten ich występ na scenie i to ich właśnie to 20 czy 30 minut, nie? Czy w przypadku czwartego etapu 40 parę minut, nie? Czy 50 z sonatą. Znaczy, że tak długo oni na to pracowali, że my nie możemy im tego zepsuć. To też dla nas był priorytet. W związku z tym myśmy się poruszali trochę na palcach. I rzeczywiście to była taka obserwacja bez ingerencji, bo tam nie było mowy o tym, żeby w ogóle jakoś zagęszczać tą rzeczywistość. Znaczy my po prostu dostaliśmy miejsca w pierwszym rzędzie i mogliśmy z bliska obserwować tych ludzi, a wszystko to, co się wydarzyło wcześniej, czyli to, że my przed konkursem do ich wszystkich odwiedziliśmy z kamerą i że zbudowaliśmy te relacje, dało nam taką po prostu kartę wstępu trochę do tego, żeby być w miejscach, w których zazwyczaj tej kamery nie było nigdy. I oczywiście te metody jakby radzenia sobie ze stresem, to są różne metody, bo z jednej strony jest Alex Gadzijew, który właśnie świadomie oddycha, jakby zna techniki wschodnie, to jest yoga, ale też on jest troszeczkę starszy, w sensie wtedy miał chyba 26 lat. I też wydaje mi się, że skąd się to musiało brać. I ja mam takie podejrzenie, że po prostu jak brał udział, on wygrał kiedyś taki konkurs w Japonii, też bardzo ważny, Hamamatsu. Być może tam go zeżarło, nie? I od tego czasu po prostu nad tym ćwiczy. On też zresztą miał taki moment, kiedy po prostu totalnie musiał się wyłączyć, tak gdzieś pół roku po konkursie. Konkurs do niego wrócił na tyle emocjonalnie intensywnie, że musiał odwołać jakby część tournée swojego i zrezygnować z koncertów, żeby się w ogóle pozbierać, nie? Ale to też jakby przyszło jakby po jakimś czasie, nie? Z drugiej strony jest jakby Leonora Armelini, która jest jakby jakimś takim żywiołem i dla której jakby też mam wrażenie, że to... No i też niedawno była z nami razem, byliśmy razem w Stanach i towarzyszyła nam w dystrybucji amerykańskiej filmu. I po prostu spotkanie z publicznością to jest jej żywioł, nie? Ona to kocha i jakby po prostu bardzo dużo z tego czerpie. W związku z tym to wyjście na scenę nie jest jakby, nie jest obarczone traumą czy stresem, tylko jest jakby nagrodą, nie? Za te wszystkie godziny w ćwiczeniówce samemu. A potem jakby jest Hao Zhao, nasz bohater z Chin, który po prostu przesypia stres, nie? I to było też w ogóle niesamowite, ileś razy nam się zdarzyło coś takiego, że
szanuję tę metodę.
Nie przejmował. Ja to jest też moja metoda, wydaje mi się, ten stres. Ale że rzeczywiście było coś takiego, że on się już tak na tyle nie przejmował kamerą, że po prostu kładł się pod fortepianem albo na klawiaturze zamkniętej i nauczycielka Vivian przykrywała go płaszczem jednym i drugim. I po prostu miał takie power napy, nie? 20-30-minutowe. Więc jakby te sposoby radzenia sobie ze stresem są jakby różne, nie? Podejrzewam, że takim kłębkiem w środku nerwów była Ewa Geworgian i Michel Candotti, nie? I to też jakby w różny sposób też się z nich jakby umykało, nie? Jakby przez te pęknięcia. Jakby Michel taka traktująca kamerę trochę jako spowiednika i czy terapeutę nas, a u Ewy to się gdzieś po prostu, pamiętam, że bo po raz pierwszy od konkursu Chopinowskiego w 2021 roku Ewa po raz pierwszy była w Polsce na pokazie tego filmu, bo wszystkie jej koncerty w Polsce zostały odwołane z racji tego, że oprócz tego, że jest Ormianką, jest też Rosjanką. I pamiętam, że siedziałem obok niej w trakcie seansu filmu i ona po prostu metodycznie rozczesywała swoje długie blond włosy, mimo tego, że były one już rozczesane. Więc jakby tych sposobów jest dużo, a też dla nas gdzieś było ważne, żeby być właśnie takim czułym na taki detal, nie? Bo to jest też taki trochę świat, którym bo wszystko jest jednak takie nobliwe. I mimo tego, że to są bardzo młodzi ludzie, no to funkcjonują w takim świecie, no jak się pójdzie do Filharmonii Narodowej i się spojrzy na widownię, no to tam jest srebrne tsunami, nie? W związku z tym jakby ta fanbaza bardzo młodych pianistów, to są bardzo, bardzo często ludzie, nie wiem, średnia wieku to jest pewnie 60 lat, nie? Więc my szukaliśmy jakichś takich pęknięć, nie? W których jakby wychodzi z nich to, że to rzeczywiście są po prostu młodzi, żywotni ludzie, którzy po prostu grają w piłkę, piją wódkę i jakby robią te wszystkie rzeczy, które myśmy robili też. Może na inną skalę, nie? Może jakby w inny sposób i jakby też szukaliśmy takich detali, które opowiedzą jakby o ich stanie, nie? I rzeczywiście to też wydaje mi się, że to przydatne było to, że byliśmy blisko, nie? I że mogliśmy być blisko i że oni nam na tyle zaufali.
No, dotknąłeś tu tego tematu, oni, no oczywiście w cudzysłowie, kontra publiczność. Też o tym rozmawialiśmy, ale to jest, myślę, bardzo ciekawy wątek, to znaczy popularności tego konkursu, bo to jest w zasadzie jedyny taki konkurs na świecie, to znaczy tych konkursów jest sporo, ale tutaj skala jest chyba bardzo szeroka w kontekście nawet tego, gdzie ten konkurs się ogląda, jak się go ogląda i ile osób to śledzi, bo wspomniałeś tutaj Chiny. Chiny są chyba takim miejscem, gdzie faktycznie ten konkurs ma jakąś niesamowitą popularność.
Tak, ja nie pamiętam dokładnie liczb, ale pamiętam, że to chyba jakoś łącznie było kilkadziesiąt milionów w samym październiku, z czego pewnie 1/3 z tego to były Chiny, które nie były... Bo cały konkurs jest też w ogóle strasznie piękny, myśląc jakby o takim czystości przekazu i takiej popularyzatorskiej roli konkursu chopinowskiego. Wszystkie koncerty są transmitowane za darmo na YouTubie albo na chińskim Weibo i nadal wszystkie te wykonania można obejrzeć online. Totalnie za darmo, w bardzo dobrej jakości dźwięku, na tyle, na ile, nie wiem, YouTube pozwala. Więc rzeczywiście jest jakiś taki, to tworzy taką rangę, nie, tego. No i tak powiem tylko, że tak to w ramach ciekawostki, my cały czas czekamy na decyzję takiego urzędu do spraw cenzury w Chinach, który ma zadecydować, czy film wejdzie do dystrybucji w Chinach, czy nie. Bardzo byśmy tego chcieli. Więc to jest też jakby zupełnie inny... Czy na przykład teraz Hao, który był jedynym finalistą z tej grupy 40 Chińczyków, wczoraj albo dzisiaj dostałem zdjęcie, były obchody chińskiego Nowego Roku. Hao był akurat w swojej rodzinnej miejscowości, która jest takim górniczym miasteczkiem i dostałem takie zdjęcia po prostu jego przy fortepianie na takiej totalnie rozświetlonej scenie z ogromną po prostu kilkudziesięciu metrów kwadratowych flagą Chin za nim i grał na fortepianie, który został po prostu w tym miasteczku nie było żadnego fortepianu, w związku z tym ściągnęli z najbliższego miasta 400 kilometrów, nie? Przywieźli fortepian, żeby on mógł zagrać. I na przykład Hao teraz jakby w ogóle zapełnia takie największe sale, nie? W największych miastach chińskich. I jak dostaję czasami takie filmy, po prostu takie kolejek, które się kilkudziesięcioosobowych, też bardzo młodych ludzi, bo w Chinach jakby ta popularność muzyki klasycznej jest jakby trochę inaczej się rozkłada. I jakby ludzie stoją w kolejce, żeby mógł im podpisać płyty, nie? To jest jakiś taki rzeczywiście to, o czym myśmy sobie tak trochę marzyli, robiąc początek tego filmu i podkładając tam muzykę z tej Impali, żeby rzeczywiście ci pianiści byli trochę takimi rockmanami, no to Hao w Chinach jest, nie? Definitywnie.
Bo się zastanawiam się, bo mówiłeś o tym, że jeździliście już z tym filmem, no zwiedziliście kawał świata, byliście na kilku festiwalach naprawdę prestiżowych, no dystrybucja w Stanach Zjednoczonych. Zastanawiam się, czy dochodzi tam do takich sytuacji, że oni są traktowani, no jak celebryci po prostu.
To jakby to jest różnie, trochę inaczej to jest w Europie, trochę inaczej było w Stanach, czy w Ameryce Południowej, czy w Australii. Rzeczywiście ta Azja jest jakby taka... Japonia, Chiny, Korea, to jest jakby tak, tam jest jakaś taka w ogóle ogromna atencja wobec tych pianistów i też takie ogromne zainteresowanie, no gdzieś ten w ogóle Chopin, który się jakoś tak w ogóle wpisuje w to DNA, nie? To jest też w ogóle też jakiś w ogóle fenomen też tej muzyki, jak się pomyśli, nie? Że po prostu z Esperanto nam się nie udało, ale nagle ta muzyka tak w ogóle bez problemu przekracza granice kulturowe czy geograficzne. Czasami też tak jest bywa z filmami, nie? To jest jakby strasznie piękne. Ja w ogóle też coraz więcej takich porównań widzę I chcę sobie jakoś czerpać też z takiej z poznawania muzyki, nie? I z tego, jak ona jest konstruowana, obie te dziedziny jakby funkcjonują w czasie, który jest bardzo ważny, nie? I zarówno w muzyce, jak i w filmie ten czas można przyspieszać albo spowalniać, co wydaje mi się też bardzo ważne. Ale też pamiętam takie w ogóle, no bo my jesteśmy ponad rok temu mieliśmy premierę na Sundance i od tego czasu jakby film podróżuje, wszedł na ekrany kin w kilku krajach, więc jakby mamy już jakiś taki mniej więcej, wiem jak ten film jest jakby odbierany w różnych miejscach, też towarzyszyłem filmowi w kilku miejscach i to jest jakby to jest jakoś chyba najbardziej satysfakcjonujący moment, nie? To znaczy właśnie to, że byliśmy z Gadżijewem, z Aleksem, byliśmy w Szwajcarii i poszliśmy na spacer nad jezioro i po prostu zaczepiła nas taka para, takie małżeństwo, które po prostu powiedziało, że nie ma nic kompletnie wspólnego z muzyką klasyczną, tym bardziej z muzyką Chopina, i obejrzeli wczoraj film i wrócili do domu i obejrzeli właśnie wszystkie te zapisy na YouTubie tych bohaterów, których polubili z filmu, nie? Bo tak naprawdę to jakby niewiele możemy zmienić filmem, nie? Ale jeśli można doprowadzić do takiej małej zmiany, że komuś się po prostu coś nowego w życiu otworzy, no to już jest ekstra, nie? Pamiętam też, że było takie małżeństwo jak mieliśmy premierę w Park City, w stanie Utah, którzy po prostu powiedzieli, że przylecieli z Florydy, żeby zobaczyć ten film. I ja jakoś tak omylnie ich zrozumiałem, że po prostu przylecieli na festiwal i powiedziałem, że to w ogóle super, że to jest bardzo dużo bardzo fajnych filmów. Oni powiedzieli, nie, my przylecieliśmy jakby, żeby zobaczyć ten film, jutro rano wracamy, nie? I wtedy jakby czujesz też jakąś taką odpowiedzialność, no bo to też wydaje mi się, że na tym polega fenomen i tej muzyki, i tego konkursu. Znaczy, że on jest jakoś tak bardzo mocno związany, nie? No może też tak odmierzać życie komuś, nie? Że raz na 5 lat, nie? Znaczy jakby jak tak się pomyśli, nie? Jakby o takim, o tych wszystkich w ogóle niesamowitych historiach związanych z konkursem, nie? Czyli na przykład pierwsze miejsce Garrick Olson, nie? I podobno tam był telefon do ambasady Rosji, znaczy ZSRR wtedy, czy można nagrodzić Amerykanina, nie? I ten ciąg telefonów skończył się podobno w Moskwie. I Moskwa wydała zgodę. Nie? Zapytali się, czy aby na pewno on był najlepszy. Tak, był najlepszy, no to dajcie mu nagrodę, nie? I jakby też można opowiadać jakby albo historię jakby pierwszego powojennego konkursu chopinowskiego, gdzie całe państwo składało się na to, żeby uszyć garnitury dla pianistów i żeby dostali większe talony żywieniowe, nie? Polscy pianiści, pianistki, żeby po prostu tacy może wygłodzeni tam nie byli, nie? Na tym pierwszym po wojnie konkursie, więc też można opowiadać w ogóle, że przy tej rangi wydarzeniu, które ma prawie 100 lat, że można opowiadać jakby jakąś część jakby w ogóle historii, nie? Też i kraju, i świata, i to jest jakby w ogóle też niesamowite.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo mówiłeś, że poznałeś ich też przed samym konkursem, mieliście okazję pogadać, zbliżyć się trochę do siebie, bo właśnie był tu u mnie Tymek Bies i oczywiście też rozmawialiśmy o tych wszystkich stereotypach, jakie krążą na temat pianistów, że wiele osób pewnie myśli, że on śpi we fraku i generalnie nie opuszcza tego swojego właśnie uniwersum pianistycznego. No a Tymek jest osobą, która no jara się różnym rodzajem muzyki i komponuje różne rzeczy i gdzieś tam grzebie też w hip-hopie, zresztą tutaj Fryderyk za album z Magierą i Szczylem. No właśnie, i chciałem cię dopytać o nich, jak tak z nimi gadałeś, czy istnieje coś w ogóle poza tą muzyką dla nich, bo kiedy ogląda się ich w takich sytuacjach, no właśnie performatywno-koncertowo-pianistycznych, to można pomyśleć, że nie ma nic więcej.
No, byli też, bo też metoda na ten film polegała na tym, że myśmy się związali z bohaterami, zanim oni wystartowali w konkursie. Po prostu odbyliśmy takie 40-50 rozmów przez internet z wybranymi pianistami i pianistkami. Potem towarzyszyliśmy im w trakcie eliminacji, kiedy jest ich jeszcze 160, a potem po prostu zrealizowaliśmy wszystkie, w filmie są takie zdjęcia, takie retrospektywne z Chin, z Moskwy, z Włoch, z Polski, i do tych wszystkich miejsc podróżowaliśmy. I to nas jakby z jednej strony dało nam akces do tego świata, taki pełny i taki pełny rodzaj zaufania, a z drugiej strony no, było obarczone ryzykiem i tym, że po prostu być może źle wybierzemy bohaterów i po pierwszym etapie spojrzymy sobie głęboko w oczy i powiemy sobie, że zrobiliśmy właśnie film krótkometrażowy, bo żegnamy wszystkich bohaterów na lotnisku, nomen omen imienia Fryderyka Chopina. Ale też ja mam wrażenie, że myśmy też szukali takich intuicyjnie totalnie takich bohaterów, którzy się jednak wyróżniają i mają też coś takiego. Jakby poznałem Tymka, bardzo się lubimy. On jest jakby też wyjątkowym, też takim, też pod względem właśnie takiej otwartości, nie? I takiej chęci poszukiwań. Bo byli chyba pianiści, z którymi ja rozmawiałem, czy pianistki, którzy właściwie, że tam były taki rodzaj klapek na oczy i właściwie nic więcej tam nie istniało, nie? Myśmy jakoś tak chyba intuicyjnie szukali właśnie takich bohaterów, przez których będzie przezierać właśnie ta młodość, nie? I taki moment takiego rytuału przejścia w dorosłość przez ten konkurs. I oni oczywiście są w takim reżimie pracy nie wiem, po 8-12 godzin na dobę samemu przy instrumencie, ale też znajdują rzeczy na różne inne rzeczy, nie? To też jakby znalazło w jakiś sposób odzwierciedlenie w filmie. Niektóre rzeczy jakby nie znalazły, jak na przykład wielka fascynacja Hao K-popem, który jest jakby wielkim fanem i marzy o, znaczy jakby jak tylko gra w Korei, to próbuje swoje koncerty zsynchronizować z koncertami gwiazd K-popu i ma swoich ulubionych, co jest jakby wydaje mi się super słodkie i w ogóle jakby fantastyczne. Więc tam są inne światy, nie? Znaczy jakby to byli po prostu arcyciekawi ludzie, ale też jakby ja nie poznałem wszystkich jakoś tak dogłębnie, nie? Ale przynajmniej te 45 osób, z którymi rozmawiałem i z częścią z nich nadal jesteśmy w kontakcie, mimo tego, że na przykład nie ma ich w filmie, to są jakby bardzo ciekawe życiorysy, nie? Też. Bo to jest też, na przykład też widzę, że jest też taki mianownik takich ludzi wychowanych w muzyce, nie? Czyli Aleksander Gadżijew, nie? Siawusz Gadżijew, wykształcony w konserwatorium moskiewskim pianista, mama pianistka, ucząca jakby nauczanie początkowe, nie? Fortepianu. To samo Leonora Armelini, nie? Mama pianistka, ojciec... Wydaje mi się, jakiś dęciak, któryś z dęciaków, nie pamiętam, który do końca. Ale z drugiej strony jest na przykład właśnie Hao, którego rodzice po prostu prowadzą warzywniak, nie? W takiej małej. I jest jakby pierwszym muzykiem w rodzinie, to był pierwszy fortepian w rodzinie, pierwsze pianino kupione dla niego. I który nagle jakby po prostu z powodu tego swojego sukcesu, to jest też jakby super wzruszające, on też ma jakiś taki... Jest bardzo wdzięczny za to, nie? No bo on po prostu musiał dojeżdżać. Jego podróż do jego nauczycielki z powrotem jakby trwała, właściwie on wyjeżdżał w piątek po to, żeby z nią popracować 3-4 godziny, wsiadł z powrotem w pociąg i wracał w poniedziałek na lekcję, nie? Ojciec czekał na niego na peronie z mundurkiem i to są historie takich poświęceń, nie? I teraz Hao jakby przy tym swoim sukcesie jakby finansuje wykształcenie swoich sióstr obecnie, nie? Jedna z nich jakby po prostu studiuje medycynę. Więc to jest jakby też w ogóle super ciekawe, nie? To też dlatego nam tak bardzo zależało na tym, żeby fotografować ich w domach, nie? W takim naturalnym otoczeniu, bo też ja odkryłem w ogóle w trakcie tych rozmów online, nie? Że to też bardzo dużo możesz się dowiedzieć, nie? Przez to, kto gdzie jest, nie? Pamiętam taki był, on niestety nie przeszedł eliminacji, wspaniały w ogóle taki potencjalny nasz bohater, Chińczyk też, który pamiętam, że się połączył ze mną i za nim stał fortepian w takim małym pomieszczeniu jego pokoju i na klapie tego fortepianu było tak na oko, nie wiem, 70-80 pluszaków, nie? I taka góra pluszaków. No i wtedy myślisz sobie, to był 17-letni chłopak, myślisz sobie, że kurczę, to naprawdę to jest coś, nie? To też bardzo dużo opowiada. Więc to są jakby, to są jakby przeróżne życiorysy, nie?
2026 rok, kolejny konkurs, prawda?
25.
25, czyli w przyszłym roku.
Tak.
Będziesz śledził?
Dlatego, że było przesunięcie o rok z powodu pandemii.
Mhm.
Ten konkurs powinien się odbyć w 2020. Zresztą po dziś dzień strona internetowa to jest Chopin 2020, ale sam konkurs odbył się w 2021, więc teraz 2025 rok.
Będziesz śledził, bo zastanawiam się, czy wyniosłeś też z tego doświadczenia, nie wiem, może dla siebie też jakąś fascynację tym konkursem, tą muzyką, tymi ludźmi.
A czy w ogóle moja fascynacja tą muzyką się zaczęła chwilę wcześniej, nie? Bo ja nie mam rzeczywiście żadnego muzycznego wykształcenia. W szkole w Łodzi mieliśmy zajęcia z muzyki, ale takiej muzyki dla filmowców. Ja pierwszy raz byłem w Filharmonii Narodowej po prostu w trakcie moich pierwszych studiów, czyli kulturoznawstwa, dlatego że było po prostu tam zniżki bardzo duże dla studentów UW. I też po prostu pochodzę z małej miejscowości, z takiej krainy ziemniaczanej bardzo, w centralnej Polsce.
Czym jest kraina ziemniaczana, przepraszam, że doprecyzujmy.
Dawne województwo sieradzkie, miejscowość Sierac. Rośnie tam bardzo dużo ziemniaków i słyniemy z nich i też w ramach bycia w centrum Polski i różnych zaborów dookoła mamy najbogatszy słownik, którym można nazwać ziemniaki, perami, kartoflami i wszystkim innym, wszystko działa w Sieradzu. Ale ja też, wracając do tej filharmonii, jak byłem tam pierwszy raz, jakby nie wiedziałem, jak w ogóle tam się kompletnie zachować. Nie wiedziałem, kiedy klaskać, nie? Chociażby. I byłem trochę onieśmielony. I potem jakby przez to, że zacząłem współpracę z Instytutem Fryderyka Chopina jako filmowiec, przygotowując dla nich jakby różne treści takie audiowizualne, czy krótkie filmy, to jakby zyskałem taki akces. I też trochę to pianoforte wynika z takiego mojego głębokiego przeświadczenia o tym, bo ten film jest trochę celowany w osoby cywilne, nie w takich hard userów konkursu chopinowskiego, ale i nie chodzi mi jakby o jakieś takie popularyzatorstwo, nie, czy coś takiego, ale jakoś głęboko wierzę, głęboko nie zgadzam się na taką elitarność tej muzyki, a czasami tak bywa i głęboko wierzę w to, że można ją przeżywać jakby na takim po prostu emocjonalnym poziomie, bo też pamiętam, byłem na takim recitalu Michała Pletniowa kilka lat przed konkursem, ten 2021, na którym po prostu byłem, jakby on tak bardzo się ze mną skomunikował ze sceny, że ja się wtedy bardzo wzruszyłem i to był jakiś taki, pamiętam też taki koncert jakby churalny Here Wehe, który też mnie jakoś tak uruchomił. To jakby są jakieś takie mocne doświadczenia, które ze mną zostały, na zasadzie takich, że zostają z tobą książki, które odcisnęły jakieś bardzo mocne piętno, albo filmy, nie? I trochę z takiej potrzeby takiej skomunikowania się z osobami cywilnymi, podobnymi mi, do mnie, to pianoforte jakby wypływało i oczywiście no jakby ja już teraz, wydaje mi się, że już chyba na całe życie będę związany z konkursem chopinowskim w jakiś sposób, nie? Czy będę go słuchał, czy nie. Tutaj się tak delikatnie zastanawiamy, czy nie wrócić z kamerą w tym 2025 roku. I czy dalej tego konkursu nie eksplorować, ale to jeszcze zobaczymy, jeszcze jakby rozmowy trwają. Część naszych bohaterów też być może wraca na ten konkurs, więc nawet jeśli nie będę tam z kamerą, to po prostu będę chciał usiąść na widowni i po prostu trzymać za nich kciuki, bo po prostu się zaprzyjaźniliśmy.
Pianoforte, premiera 16 lutego w polskich kinach, a był z nami Jakub Piątek. Dzięki wielkie.
Dziękuję.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.